badań na wiele zapytań, bo to się dzieje z terenem Bokinie Srebra i terenem właśnie przy tym apolitycznym rogu 1-3 maja. Są to tereny prywatne, tak naprawdę my tylko możemy się pytać, co z tymi terenami dalej i wystawiać mandaty za to, że tak ktoś zanieczyszcza ten teren albo zapalił płot. Nic więcej, żadnych innych sankcji nie ma zapisanych w aktach notarialnych i nic z tym nie możemy zrobić, ale po prostu tak nie coś podziedziczyliśmy.
Dziękuję panie prezydencie. Tadeusz Organowski, bardzo proszę panie prezydencie. A potem pani Teresa Buber.
Pytanie, czy władze miasta myślą, a może jeszcze się robią w sprawie drogi 22 wymogów. Po tej drodze wielu właśnie mieszkańców spadzamy, żeby zginęło. A to jeszcze jest droga ważna w kontekście, że za 5,5 roku będą mistrzostwa świata w Kaliningradzie. Należy się spodziewać dużego strumienia turystów z zachodu. Potrzeba by było to chyba już nadać ten jakiś tam mniejszy.
S22 jest drogą, która znalazła się w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, jeśli chodzi o termin realizacji po roku 2020. To nas oczywiście nie zadowala. Mówię nas, ponieważ S22 to nie tylko na szczęście Eldok, ale to także inne samorządy miasta, które leżą przy tej drodze i wspólnie z innymi burmistrzami i wójtami lobbujemy, aby przesunąć realizację modernizacji tej drogi na okres pomiędzy rokiem 2020 a 2025. Nie jest to oczywiście proste. Natomiast myślę, że będziemy mieli w tej sprawie sojusznika w rządzie pod tytułem minister Sławomir Nowak i będziemy w tej sprawie z nim rozmawiali. Nie dalej jak, pamiętam precyzyjnie, 3 miesiące temu wysłaliśmy do Ministerstwa Transportu Infrastruktury pismo w tej sprawie. Nie będziemy zasypiać gruszek w popiele, powiem odwrotnie, będziemy próbowali tą sprawę pilnować, aczkolwiek na dzisiaj decyzja jest taka, że dopiero w tak późnym okresie ona jest przewidziana do modernizacji, chociaż znacznie wcześniej jest przewidziana do budowy obwodnicy Małborka bodajże, tak pani prezydent? Tak, Małborka.
Pani Teresa Pobel, bardzo proszę. A później pani Elżbieta Pyrzanowska.
Panie prezydencie, w marcu tego roku powołał pan Wąską Radę Seniorów oraz pełnomocnika prezydenta do spraw osób starszych. Ja muszę powiedzieć, że długo się wahałam, żeby zabrać głos tutaj w tak licznym gremium, ale teraz jestem przekonana, że naprawdę to był dobry krok, bo słucham o tylu ważnych sprawach w mieście i oprócz pięknych obrazów i prezentacji jeszcze nikt nie mówi o seniorach. W Polsce, jak to wygląda, to wiemy, ale licząc, że 60+ to jest nawet 17%, a w naszym mieście to jest chyba więcej. I tu w tym miejscu chciałam pana prezydenta zapytać odnośnie tego pierwszego pytania. Jak pan ocenia skuteczność tej własnej inicjatywy? A w nawiązaniu do drugiego, które koresponduje z pierwszym, chciałam się powołać na taką ładną, metaforyczną wypowiedź pana prezydenta. Pan powiedział, że pani pełnomocnik jest takim pasem transmisyjnym pomiędzy seniorami a prezydentem. I to właśnie mnie tak tutaj skłoniło do sformułowania takiego pytania. W jakim stopniu członkowie tej Wąskiej Rady Seniorów wspomogli, czy wspomagają, czy przyczyniają się do zdiagnozowania sytuacji osób starszych w naszym mieście? Ja się nie będę przedstawiać, być może nawet niektórzy nie znają, nie są tutaj seniorzy na sali, którzy nie znają. Ja właśnie takimi problemami się zajmuję i póki jeszcze mam trochę energii i też jakieś inicjatywy, chcę właśnie w tym zakresie ludziom pomagać. I w związku z tym, ponieważ zbliża się okres, no przepraszam, że tak powiem, ale wręcz takiej kampanii podwyżek, ofensywy. I muszę powiedzieć, że głosy seniorów to nie są takie jak w tym, twarze seniorów nie są takie pogodne. Ja naprawdę doceniam bezpieczna starość, Też to podobne programy są znane w naszym mieście. Bezpieczna szkoła, właśnie. Bezpieczne miasto, prawda?
Bezpieczny senior.
A teraz jest bezpieczny senior, tak. Jakieś prawda, szkolenie, walki. Bardzo ważny jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ruch w każdym wieku, bardzo to pochwalam, tak. I myślę, że to wszystko jest ważne.
Ale to gdyby... mamy szansę powiedzieć.
Tak, ja już kończę, tak. Ja to troszeczkę mam takie skrzywienie
zamokowe.
Tak, ale zaraz już dokończę. I chciałam właśnie powiedzieć, że jeszcze w tym miejscu, że twarze seniorów tak z bliska i na co dzień naprawdę wyglądają bardziej smutno. I jeszcze chciałam powiedzieć i podzielić się z taką jedną przykrą obserwacją. To jest bardzo dobrze, że możemy się spotkać, rozmawiać. No, z mniejszą, większą kulturą staramy się siebie wsłuchać. Ale chciałam powiedzieć, że seniorzy Solidarności zorganizowali spotkanie tak mikołajkowe. Chcieli sobie właśnie taki prezent sprawić. I zebrało się 50 seniorów około. Niektórzy z trudem przybyli. Zaprosiliśmy radnych i proszę sobie wyobrazić, że radni nie przybyli. Dziękuję.
Rada z seniorami.
Szkoda, że seniorzy Solidarności nie zaprosili prezydenta, bo być może by się... Jak Państwo wiecie, ja chętnie uczestniczę w takich spotkaniach. Potem właśnie spojrzeć prosto w twarz, nawet jeżeli ta twarz jest smutna, ale przede wszystkim po to, aby porozmawiać, bo uważam tak samo jak Jan Pospieszalski, że warto rozmawiać. W Elblągu, proszę Państwa, osób w wieku 60+ jest ponad 20%. 20% populacji Elbląga to są osoby w wieku 60+. Czyli to jest naprawdę ogromna grupa osób i dlatego my od początku na tej kadencji przeobrażamy współpracę, mówiąc krótko, władz miasta z seniorami. Oczywiście Teresa Urban, czyli pełnomocnik prezydenta do spraw osób starszych, jest takim, przepraszam za wyrażenie pani Teresa, instrumentem, ale mówię to z całą sympatią, do tego, aby osoby starsze miały łatwiejszy dostęp do ucha prezydenta. Ale to jest jeden z instrumentów. Elbląska Rada Osób Starszych, Uniwersytet Trzeciego Wieku. My wspieramy bardzo mocno Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ja osobiście spotykam się też chętnie z seniorami, pracownikami Urzędu Miasta na spotkaniach wigilijnych w najbliższym tygodniu. Spotykamy się często również razem z radną Marią Kosecką, rozmawiam na ten temat. Ja będę prosił panią radną, żeby powiedziała jednak trzy zdania o bezpiecznym seniorze, bo to jest bardzo ciekawy program. Tam są wyspecyfikowane nie tylko sztuki walki, ale również jak sobie radzić w innych trudnych sytuacjach. Bardzo mocno zachęcamy do tego, żebyście Państwo z tego korzystali, bo to jest właśnie dla Was. Więc będziemy o seniorach także pamiętać na pewno przy budowaniu strategii rozwoju miasta, bo tak musi być. Bo tak musi być. Seniorzy muszą mieć odrębny dla siebie program, a co do tej pory zrobiliśmy, to pani radna Maria Kosecka.
Czy seniorom mogę powiedzieć?
Ja bardzo bym prosiła o odrobinę ciszej, bo pani Marii nie będzie słychać.
Ja może tylko dwa zdania na ten temat. Kampania była spowodowana tym, żeby przestrzec osoby starsze przed tymi zagrożeniami. Czyli metody znane na wnuczka, na hydraulika, jeszcze no, na sąsiada, prawda, nieprzyjaznego. Naszym zadaniem było, żeby przestrzec seniorów, żeby byli ostrożni. Ta kampania jest przeprowadzana kilka miesięcy. Teraz, nie wiem, czy Państwo korzystacie z środków komunikacji miejskiej i są doskonałe takie spoty, które sygnalizują, które mówią o tych zagrożeniach. I właśnie to będziemy w sposób ciągły prowadzić.
Dziękuję. Teraz bardzo proszę panią Elżbietę Kerzanowską.
Spytać odnośnie koncepcji projektów wiaduktu na Zatorzu. Całkiem niedawno dowiedziałam się, że Państwo jako ratusz nie prowadzicie konsultacji, tylko że są to informacje. A jednego z pana współpracowników.
Od moje którego pytanie. Pani Edu, od którego?
Dane osobowe, ochrona danych osobowych.
Zaraz będziemy to przeczytywać.
Moje pytanie jest następujące. Cztery koncepcje projektów. Czy to nie była tylko akcja PR-owska? Ponieważ te koncepcje zostały konkretnie wycenione. 24 miliony z hakiem, 26 milionów, 40 parę i tak dalej, nie będę zanudzać. Kiedy to są wszystko dane hipotetyczne, bo wiem, nie tylko ja, że ratusz, tylko pytam się dlaczego, preferuje, czy dociska kolanem wszelkie dane dotyczące wiaduktu na zatoku, konkretnie na Lutniczym. Proszę mi odpowiedzieć, czy firma Europrojekt, która te koncepcje wykonywała, została tylko i wyłącznie finansowana przez ratusz miasta? Czy w jednym z projektów jest konkretne instytucje, które są zainteresowane przebiegiem właśnie wiaduktu na Lotniczej? Dlaczego pytam? Ponieważ według mojego skromnego zdania, nie jestem inżynierem budownictwa, jeszcze, może w trzecim wieku zrobię taką specjalizację. Po prostu ten wiadukt, jeżeli by powstał, tak jak państwo optujecie, jak ratusz optuje, byłby przeciwieństwem rozwojowego wiaduktu, ponieważ dwa pasy i nic poza tym. Natomiast istniejący od dawna wiadukt, projekt wiaduktu na dojazdowej spełnia, można powiedzieć, plany przyszłościowe, połączenia z siódemką i tak dalej. Chciałabym na ten temat, myślę, nie tylko ja, dowiedzieć się bezpośrednio od pana.
Ja zacznę, pan prezydent Adam Witek skończy. Dziękujemy. Otóż przygotowanie koncepcji i przekonsultowanie z różnymi środowiskami zresztą, nie tylko tych koncepcji, bo jest kilka koncepcji, to nie była żadna zagrywka PR-owa, tylko to jest dokument, który jest potrzebny miastu do tego, aby mógł w przyszłości ubiegać się o środki unijne. Taki jest wymóg Unii Europejskiej i od tego nie odstąpimy. Szkoda, że nie mam przy sobie list indykatywnych, ale my już przygotowaliśmy wraz ze współpracownikami taką wstępną listę indykatywną inwestycji, to wygląda mniej więcej tak samo jak ta karteczka, inwestycji, które chcielibyśmy, aby zostały dofinansowane funduszami Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Na tej liście jedną z pozycji jest budowa wiaduktu łączącego zatorze z resztą miasta. Panie prezydencie.
Ja się przyznam, tak powiem, bo pani jest żywym dowodem na to, że jeżeli trzeba, to interwencja w moim gabinecie może trwać nawet 2 godziny, a może i dłużej.
Przepraszam, nie zrobię ad voce, bo ze mną jeszcze były 2 osoby. Dalej nie skończę.
No, ja mogę skomentować tą odpowiedź. Proszę Państwa, poruszyła Pani bardzo wiele wątków, jeżeli chodzi o to, jaka firma wygrała. Wygrała firma w zamówieniu publicznym, w zamówieniu publicznym zgodnie z przeprowadzonymi procedurami. I to, czy była to jedna firma, czy to była firma druga, to decyduje praktycznie procedura zamówień publicznych i dla nas, dla decydentów, którzy spotykają się z wynikiem, to się dowiadujemy o procedurze, kto wygrał, kto złożył najlepszą ofertę, nad tym pracuje komisja przetargowa i niezwykle rzadko jesteśmy członkami bezpośrednimi prac w tych komisjach. Jeżeli chodzi o to, kto tam brał udział, tak już wielokrotnie mówiłem, firma wynajęła jako kooperanta do tych prac inżyniera drogownictwa z uprawnieniami, który miał odpowiednio oprogramowanie, normy i tak dalej. Oni to wszystko sprawdzali. Nie jest też tajemnicą, że przed przystąpieniem do tej koncepcji ja rozmawiałem z firmami z tak zwanych terenów osieka, zainteresowanych uatrakcyjnieniem swoich terenów, bo tu chodzi konkretnie o Giełdę Elbląską, o halę Elzamu, o PKS i tak dalej, o Statoil, bo tak jak widzicie Państwo, my prowadzimy politykę dialogu. Nie chcieliśmy podejmować decyzji o tym, co ma się wydarzyć na Zatorzu, czy też przechodzenia przez tereny bezpośrednio zainteresowanych bez wstępnych rozmów z nimi, czy oni w ogóle to akceptują, czy nie. I to też nie jest żadną tajemnicą, że koncepcją, którą myśmy jakby zakładali, że ona będzie najlepsza, to by była koncepcja przejścia w tak zwanym ciągu ulicy Związku Jastrzębczego. Tam, gdzie w tej chwili jest ten mostek przy Statoilu, to tam, żeby zrobić duże rondo i pójść tamtędy na Zatorze. Ale ze względów takich, że postawiliśmy priorytety, żeby nie wysiedlać ludzi, nie burzyć budynków, tylko postarać się znaleźć takie miejsce, które będzie najbardziej jakby optymalne z tego względu, żeby mieć najmniejsze konsekwencje dla mieszkańców, zdecydowaliśmy się na to, że ten, kto wygra przetarg, przygotuje nam wiele atrybutów tak zwanych obiektywnych i to oceni, bez naszej ingerencji. Zaskoczeniem dla nas, zaskoczeniem to, że nie wygrała ta koncepcja, którą myśleliśmy, że na pierwszy rzut oka ona jest najlepsza, tylko wygrała koncepcja, czy uzyskała największą ilość punktów nie tylko ze względów ekonomicznych, o których tutaj Pani wspomniała, ale również bardzo wielu innych, właśnie wiaduktu na ulicy Lotniczej. Ale ja jeszcze raz, żeby zakończyć tę dyskusję, powtórzę, że my prowadzimy pracę jednocześnie trzema funkcjonującymi wiaduktami. Jeden to jest wiadukt w ulicy Akacjowej. I procedujemy wykup terenów od wojska. Wiecie co Państwo, bo już wstępnie na sesji Rady Miasta stanęły tego typu projekty. I na następnych sesjach Rady Miasta też będzie można zauważyć. I widać to również w budżecie, że będziemy procedować wykup dalej, czyli udrożnienie drogi od wiaduktu Akacjowej przez tereny wojska. Teraz byłem w stanie zdobyć do ulicy Lotniczej. Druga sprawa to jest wiadukt w ulicy Lotniczej, tak idąc już ze strony zachód. A trzecia to jest wiadukt w ulicy Zajazdowej. Ja wielokrotnie powtarzałem, że nawet idziemy do sklepu przymierzyć taką banalną sprawę, jaką są spodnie dla porównania, to przymierzamy wiele spraw, wiele par spodni, chodzimy od sklepu do sklepu. Widzicie się Państwo, że my dzielimy się z Państwem informacjami na etapie procedowania i przygotowywania dokumentów. Już. Takie przyjęliśmy założenie, że w momencie, kiedy będziemy mieli już jakiś materiał, z którym można się podzielić, to będziemy się dzielić. Dziś pracujemy nad wiaduktem na ulicy Lotniczej, bo taką podjęliśmy decyzję, bo tak trzeba też wyszło z dokumentacji. A następnie będziemy przygotowywać wiadukt w ulicy Dojazdowej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, trzy wiadukty.
Brawo za optymizm.
Dziękuję bardzo. I jeszcze Pani Stanisława Skóra-Tkowa. Proszę o zadanie pytania. Mam nadzieję, że też nie pomyliła nazwiska.
Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Ja już mieszkam właśnie przy ulicy Gwiezdnej. Mówię Pan, że do Pana ludzi piszą nawet, że spać nie mogę. To my też nie możemy tak spać. Co mamy zrobić z tym wszystkim? Ponieważ ktoś się za biurka wymyślił, że w naszym tym osiedlu, gdzie to jest osiedle po prostu, kiedyś mówiono, że blokowiska, że trzeba je upiększać i trzeba dbać o to, żeby ludzie ładniej mieszkali, wygodniej, to w tej chwili ktoś się za biurka zaprojektował, że u nas ma stać moloch. Moloch dla sądu. I jeżeli sąd wprowadzi się i chce budować w naszym osiedlu, to ja się w ogóle dziwię, że taka instytucja nie dba o warunki bytowe ludzi mieszkaniowych, bo ludzie nie będą mogli już tam mieszkać. Nawet podczas budowy będą musieli się wyprowadzać, bo pod ich oknami bezpośrednio będą jeździli kopalki, różne maszyny wielkie, ciężkie. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Poza tym przedszkole, i tak jest ubogie bardzo, to jest populistyczne przedszkole. Brzydkie. Nie ma w ogóle zieleni. I teraz jeszcze wokół tego będą jeździły samochody, to tam należy zabrać dzieci, żeby one nie siedziały w kominie z paliwem. A my starzy wszyscy ludzie tam mieszkamy, bo nas nie było stać na wyprowadzenie się z tego osiedla. Wszyscy co bogatsi stamtąd poszli. Zostali biedni, starzy, schorowani. I teraz taką broszkę chcecie nam przykryć, a ta broszka będzie chłonęła nas w oczy i my wrócimy do czasów Marii Konopnickiej, do piwnicznej izby. Ponieważ ten moloch prawdopodobnie ma mieć 45 metrów wysokości i kto za biurka wymyślił coś takiego. Coś takiego, nie wiem, tak słyszałam. Takie wysokie to być.
Nie wydaje mi się, to jest projekt Ministra Sprawiedliwości w Warszawie. Nie wydaje mi się to możliwe, aby miało 45 metrów.
To ile będzie miało?
50 piramidy w każdym razie.
Tak? 14 metrów. No. I teraz w takim osiedlu to chyba człowiek, który był chory zaprojektował coś takiego. Bo za biurka, tylko za biurka ktoś mógł zaprojektować. Nienormalne to jest. Jeżeli sąd to przyjmie, to ja się nie wierzę w nic. Proszę mi wierzyć. Sąd powinien dbać o
sprawiedliwość. Trzeba wierzyć.
Się może do lepiej, a nie przekonać takie projekty i tam budować, gdzie my mieszkamy w tej chwili w takich warunkach wszyscy. Jest to za to, że nie
To jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Trochę przewrotny, pozostaje tylko wierzyć, że ze względu na budżet państwa nie na jakimś stanie minister nie będzie miał pieniędzy na budowę tego budynku, ale rzeczywiście projekt
powstał
kilka lat temu, w 2007.
Tak? Czy jest plac?
W 2007 roku.
Plan miejscowy został uchwalony jeszcze za poprzedniej władzy. Zapadły takie decyzje. Zostało uchwalone plan miejscowy, który dopuszcza w tym miejscu zabudowę do 63 metrów. Także jeżeli organ, jakim jest Urząd Miejski, który przyjmuje wniosek pozwolenia na budowę, jest zobligowany do tego, żeby nie stwierdzać, czy mu się podoba ten projekt, czy nie, tylko pan prezydent sprawdza, czy ten projekt jest zgodny z planem. Z prawem naszym miejscowym. Plan miejscowy w mieście jest jak ustawa w państwie. I my jako organ, jako urząd miejski, urzędnicy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stwierdzać, czy nam się podoba ten projekt, czy nie. Tylko musimy sprawdzać jego zgodność z prawem. Po prostu takie mamy prawo.
To ustala prawo,
ale zatwierdzony plan miejscowy w 2000.
Przepraszam bardzo, chciałem się upewnić. Czyli chodzi o kadencję pana Henryka Słonika.
Tak, ten plan został uchwalony.
Czyli wszystko co złe to było przez Słoninę, a teraz co dobre to może się nie zrobić, bo będziemy mieli kryzys.
Są kwestie finansowe, jest to ogromnie droga inwestycja, ponieważ procedowanie w ogóle pozwolenia na budowę w budynku sądu jest tak długoterminową inwestycją. My proponowaliśmy, rozmawialiśmy z panią prezes sądu, żeby zmienić lokalizację na bardzo korzystną według naszej opinii. No niestety jest to nie podoba się też, tylko jest taka sytuacja, że jest to tak długi proces, że prawdopodobnie nie znalazłyby się już pieniądze na inwestycje. Dzisiaj przez to, że to pozwolenie na budowę było w sądzie i muszę państwu powiedzieć, że oparła się ta decyzja pozwolenia na budowę w NSA. Wygraliśmy ten proces, ponieważ pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z prawem. Także, proszę państwa, my jesteśmy organem, który bada wniosek pod kątem zgodności z prawem, pod kątem jego kompletności. My nie jesteśmy organem uznaniowym, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Takie jest prawo.
Dziękuję bardzo.
Ja bym może chciałbym dodać, że rzeczywiście to jest decyzja z poprzednich lat, ale
wrócimy do lat
80. Proszę państwa, trzeba sobie uzmysłowić to, że to jest ścisłe centrum miasta, można powiedzieć, praktycznie, a za wiedzą stoi drugi wyżowy przy całym światowidzie, który ma też taką samą wysokość, tak? To wysokie parter z usługami plus te 10 pięter. Także to jest troszeczkę przejazd trawione w obrazie, bo każdy 10-piętrowiec ma 30 pięter. Dziękuję. metrów, przepraszam.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania. Trzecia godzina naszego spotkania. Ja nie wiem, czy jeszcze... Czy przynosisz materiału?
Ja mam pytanie do pana prezydenta. Szanowny panie, szczerze powiedziawszy, ja jestem umówiony na godzinę 19.30 z inwestorem na spotkanie. Jest godzina w tej chwili 20.05, tak? Więc proponuję, żeby pan te pytania złożył do Urzędu Miasta na piśmie, otrzymał pan na piśmie odpowiedzi. Ja naprawdę muszę jechać na spotkanie z inwestorem.
Dziękuję. Proszę panu na ręce, za dwa dni mamy spotkanie. Spokojnie.
Świetnie. No spokojnie, proszę. To jest bardzo poważne. Kwintesencja. Dziękuję państwu za spotkanie. Okazuje się, że takie spotkania się mamy. Życzę spokojnych, rodzinnych świąt.